Powstanie styczniowe. ...150 lat później. Audycja Doroty Sokołowskiej.
To jest skrzyżowanie dróg w lesie nieopodal Sudaszkowa. Miejsce, no niezwykłe, proszę spojrzeć na ten stary dąb. Stary, z szeroko rozłożonymi konarami, obrośnięty mchem. Jest to dąb, który pamięta wydarzenia sprzed 150 lat. Dąb ten jest miejscem straceń powstańców. Istnieje relacja opowiadający... Mówi o tym, jak to jego dziadek, który był wtedy chłopcem, wieziony do Szeptuchy z Nachorki z jakąś chorobą, zostali tutaj zatrzymani, bo kozacy właśnie przeprowadzali egzekucję.
Jadą. Dojeżdżają do dęba, a tam pełno wojska. Kozaki na koniach. I nie dają przejechać. Pod dębem stoi fura, a na niej trzy ludzi razem związane. Żołnierz założył im jedna pętla na szyję i pognał koni. Oni powiesili się, ale nie mogli skonać. Drygali. To kozaki łopali za nogi i wieszali się na nich. To byli mietieżniki. I one jest pochowane po drugiej stronie drogi. Tam chyba jeszcze krzyż jest. 3 lata temu to ja jeszcze go widział. Bez poprzeczki, ale jeszcze stał.
Powstanie, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku, miało pewne uwarunkowania polityczne. Główną i bezpośrednią przyczyną była ogłoszona tak zwana branka, czyli chciano ludzi w młodym wieku wziąć do wojska. W związku z powyższym, aby temu zapobiec, po prostu ci ludzie poszli do lasu, gdzie tworzono oddziały partyzanckie, oddziały powstańcze. I w zasadzie to jest ta iskra, która spowodowała wybuch. Byli nieprzygotowani, stacjonowały tu silne oddziały armii rosyjskiej. Po trzecie, no przyroda również. Tu nie zapominajmy, że powstanie rozpoczyna się w porze jak najbardziej nieodpowiedniej, czyli zimą 22 stycznia. A wiemy, że przebywanie w lesie przy kilkunastostopniowym mrozie już może zabić bez chociażby ingerencji wojska. I w tym momencie najbardziej nieodpowiednim rozpoczęto powstanie.
Ledwie zajęliśmy pozycję przy gościńcu, pod lasem. Na drodze ukazali się partyzanci, a za nimi kozacy. Pędzili ku nam. Naszych było 16 kozaków ze 100. Nasi przelecieli mimo, nie zważywszy nas, a kozacy zatrzymali się pod lasem, widocznie obawiając się zasadzki. Uderzyliśmy na nich, oni rozpierzchli się po polu i zaczęli uciekać. My za nimi. Pędząc, nagle zobaczyliśmy w dali na gościńcu jadących czwórkami dragonów. Cofnęliśmy się i stanęli na brzegu lasu. Dragoni podeszli do lasu i rozpoczęła się strzelanina. Nasza pozycja była lepsza, bo chroniły nas drzewa. Walczyliśmy spiesznie, a konie odprowadzono w głąb lasu. Siły zdawały się być równe, bo kozacy nie wyrządzali szkody swymi janczarkami, a do lasu wejść się bali. Wzajemne obstrzeliwanie się trwało parę godzin bez szkody dla obu stron, bo dystans był daleki.
To się zaczęło z racji tradycji powstańczej w rodzinie. W tych rodzinnych opowieściach i legendach zawsze to powstanie wychodziło. Ja to nagrywałem z racji rodzinnych koligacji z powstaniem. I odkładałem to cały czas, bo jak kasowałem wszystkie inne rzeczy, to tego akurat nie kasowałem dlatego. I nazbierało się tego dosyć sporo, ja to przepisałem i ułożyło mi się to w pewien taki ciąg zdarzeń, który dawał jakby taki reportaż z 1863 roku. Ale były też takie opowieści, które w rodzinie trwały jako takie legendy rodzinne. Na przykład w Podlipkach pokazuje mi kobieta pasek rosyjski, wojskowy, z klamrą tą dwugłową i mówi, że to jej dziad był w powstaniu i stąd ten pas zachował się w rodzinie.
Tu z Podlipek jeden był w powstaniu. To przychodził się mojego dziadka rodzony brat Konstanty. Jego zranili Ruskie gdzieś koło Nowosiółek i przywieźli do Supraśla, a szpital mieli na wprost kościoła, po prawej stronie. Przywieźli jego i dwóch soldatów też ranionych. Dziadek był ranny w szyja, a Ruski, co obok położyli, postrzelony w szyja. I w nocy Ruski zwlekał się z łóżka, widać, nie chciał nawalić pod siebie i w drzwiach upadł. Raban się zrobił? Dziadek wykorzystał ta chwila i położył się na jego łóżku. Bo jak ich przywieźli, to słyszał, jak doktor powiedział: no szto wy mnie jego przywieźli, zawtra jemu rastrieł. Na ranku zabrali tego ranionego i już nie wrócił. Palnęli w łeb swojemu. A Konstanty, jak trochę do sił doszedł, uciekł ze szpitala i dowlógł się do podlipek w ruskim mundurze. O, syn jeszcze dziś paska do spodni po dziadku nosi.
To zachowały się takie okruchy, jakiś oddział przeszedł przez wieś, zatrzymał się, gdzieś jakaś potyczka była, gdzieś jakaś mogiła, że powstaniec, gdzieś coś znaleziono, może jakiś przedmiot pochodzący z powstania, pozostała pamięć, którędy powstańcy się też poruszali. Jest to niezwykle ciekawe tutaj dla nas, właśnie dla tej lokalnej pamięci, ponieważ historycy zajmują się tymi największymi wydarzeniami.
Do pierwszych walk doszło już 23 stycznia 1963 roku, z tym, że to byli przede wszystkim powstańcy, oddziały partyzanckie, które przybyły tutaj z Królestwa Polskiego, gdyż koła konspiracyjne, jakie działały w guberni grodzińskiej, nie były przygotowane na termin styczniowy. Zakładano wstępnie, że powstanie ma wybuchnąć wczesną wiosną. Głównych organizatorów pierwszych starć należy wziąć pod uwagę konspirację, jakie działała na kolei warszawsko-petersburskiej. Z tych rekrutowano pierwszych członków konspiracji i do pierwszych starć właśnie doszło w rejonach przygranicznych między gubernią augustowską, rejon łomżyński, i grodzieńską. Chodzi tu przede wszystkim o takie miasteczka jak Suraż, Łapy. Tutaj organizatorem tego oddziału był Władysław Cichorski, Zameczek, który przybył na te tereny z Królestwa Polskiego, ale już wcześniej prężnie działał w owej konspiracji. Silne poparcie uzyskał on przede wszystkim nie tylko jeżeli chodzi o tych pracowników kolei łapskiej, ale również spośród drobnej szlachty, która licznie się zjawiła w dniu 23 stycznia. Według źródeł, które znajdują się w zasobie Archiwum Historycznego w Grodnie, w pierwszym dniu mobilizacji zgłosiło się około 1800 osób. Potencjalnie miało być około 7000, lecz w wyniku pewnej dezinformacji o rzekomym przesunięciu powstania o 3 dni, część z tych osób po prostu poszła sobie do domów i około 1800 zgłosiło się na tą koncentrację w rejonie Łap. I właśnie tam doszło do pierwszej potyczki, 23 stycznia. Został zaatakowany posterunek żandarmerii carskiej. Poszło dosyć prężnie.
Broń mieliśmy zdobyć w pierwszej bitwie z Moskalami, lecz ażeby ją zabrać, trzeba było umieć pokonać tych, w których rękach broń się znajdowała. Niektórzy mieli myśliwskie pojedynki, dubeltówki, było trochę pistoletów, ot wszystko, co zdołano zebrać po domach. Poza tym w kuźniach narobiono kos, naodlewano kul i granulek, tylko prochu nie brakowało. Kilkadziesiąt pudów dostarczono z Petersburga. W Białymstoku wykupiono wiele u Żydów, a najwięcej dostarczyli oficerowie ze składów wojennych. Takim było uzbrojenie siły zbrojnej powstania. Jakże wojsko takie było mało przygotowane do walki z regularną armią, której miało stawić czoła.
To są już znaleziska na polu bitwy, które żeśmy znaleźli, ale nie tego szukamy.
Mam kule wystrzelone właśnie podczas bitwy pod Waliłami. O, tutaj akurat te to są kule ze sztucera rosyjskiego. Powstańcy mieli inną broń. To są kule rosyjskie, widać, uderzyły gdzieś o drzewa. Niektóre są spłaszczone, zdeformowane. Są też kule, które wystrzelili powstańcy. nasi powstańcy, jakoż oni mieli broń. To nie było powstanie listopadowe, gdzie była armia uzbrojona nie gorzej niż armia rosyjska. Czy też identycznie w powstaniu styczniowym to naprawdę wyglądało tak, że ci ludzie, ochotnicy zdejmowali ze ściany rodzinnego dworu jakąś szablę, jakąś dubeltówkę myśliwską, jakieś ostrogi po pradziadku i z tym szli do powstania. To, czym strzelali, to jest głównie loftki śród. Nie miało to takiej skuteczności, oczywiście takiego zasięgu, jak broń rosyjska. Bardzo ciekawymi znaleziskami też są prawdopodobnie pozostałości takiego wozu, jak dziś byśmy powiedzieli, wozu technicznego. Tak to dziś byśmy nazwali, czyli wozu, na którym powstańcy mieli taki mały warsztat, małą kuźnię. Znaleźliśmy gąskie ołowiane, czyli to są takie sztaby ołowiu, z których odrąbywano, po prostu odciosywano kęsy ołowiu po to, żeby je przytapiać na kulę. Więc taką napoczętą gąskę z sygnaturą rosyjską odnaleźliśmy. Odnaleźliśmy pęk podków, niesamowita też rzecz, kowadło, które spadło gdzieś z tego wozu, czy w czasie ucieczki powstańców, czy później, kiedy Rosjanie zdobyli obóz i przeprowadzali przez strumień ten wóz, gdzieś ono spadło, pokryło się ściółką, gdzieś mchem w wodzie i przeleżało do naszych czasów. Mamy je dzisiaj i będziemy je eksponowali. Kowadło z powstania styczniowego w tej chwili u mnie w garażu stoi, czeka na oczyszczenie i oczywiście będzie w muzeum wyeksponowane. Podkowy tutaj też zapewne jakoś poprawiano. Inne drobne jakieś prace pewnie naprawcze, kowalskie tutaj robiono. Z grubsza już je ostukałem z bardzo grubej warstwy rdzy, ale oczywiście jeszcze wymaga doczyszczenia. 150 lat temu służyło powstańcom i dzisiaj jeszcze też spokojnie mogłoby służyć.
Siedzieliśmy z kobietami na ławeczce, wygrzewaliśmy się w słońcu i opowiadały rozmaite historie. I właśnie opowiadają mi historię znowu z powstania styczniowego, że tu z góry pędzili kozacy dwaj powstańca. No i on szedł bez broni, boso, tylko w spodniach i w koszuli. No i zaprowadził.
Tu w dworzysku było tak. Mama moja siedziała z kobietami na ławeczce przed domem. Stodoła tato nowa jest. Stara przy drodze stała i tam był jeszcze płot. Drogo od lasu dwa kozaki napędziły powstańca. On leciał bez broni, tylko w białej koszuli. Zagnali jego wróg, jak się płot za stodołą schodzi. I on już widzi, że zgnioto, oparł się o ściana i oddycha ciężko. Kozaki najechali i jeden chciał go do stodoły przyszpilić. Mieli takie oszczepy, czy jak? O te lancy! I on jego to lancą uprół, trafił pod pacha i między belki w ścianie. Nie może tej lancy wyjąć, szarpie się z jo. A Polak za lanca i kozaka op o ziemię. Raz i już na jego koniu siedzi. Jak ten drugi oprzytomniał, to był przy lesie. Dawaj go gnać, ale za płotem brona leżała. Kiedyś brony takie drewniane byli. Koń kozaków, ta brona utknął i koniec. Najechał ich nie
ten oficer akurat do dojechał i tego kozaka zaczął gębelać. Ale ja się pytam, a co z tą piką? A ona po dzień tam siedzi. Poszliśmy tam i faktycznie Brzeszczot siedział między tymi belkami. No nikomu do niczego nie był potrzebny, no to tam go pozostawiono. Zadziwiające rzeczy powodują to, że coś, co jest tymczasem minionym, przeszłym, tak się przyczepi do historii, że przetrwa w świadomości, w pamięci, przekazane nam zostanie.
Zapewne nie wszystkie powieści są jednakowo wiarygodne, ale niektóre mają w sobie tyle szczegółów, że są jak najbardziej autentyczne. I to są takie okruchy, które no, próbujemy jeszcze ratować, bo to jest już ostatnia chwila. Opowieść o tych zaginionych mogiłach. Jak ja orał na imszarskich górach, to rozorał mogiłka. Tam byli kości z rąk i nóg, jakieś klamry, guziczki i znalazł kuwszyna, taka buńka z korkiem smołą skocona. I ja go rozbił. Tam jakieś papiery byli. Ale liche takie, potarte, nic ja się nie rozczytał. To chyba był pochowany człowiek zamietierzy. A więc mogiła z jakimiś dokumentami zakopanymi, które no niestety znalazca wyrzucił, bo to się czytać nie dało, bo stare. No nic nie wiemy więcej o tym wydarzeniu, ale myślę, że takich miejsc właśnie tu na terenie Puszczy jest wiele, być może niekiedy przypadek nam pozwoli jeszcze coś takiego znaleźć, jakiegoś takiego odkrycia dokonać po to, żeby tych ludzi godnie pochować, żeby im przywrócić choćby pamięć, czy też właśnie dla naszej wiedzy historycznej, no tak jak tutaj dokumenty, no stare dokumenty, które dziś być może byśmy potrafili rozczytać już, a przepadło. Inna opowieść o mogile też już zaginionej. Brzmi tak. Tam byli rozmaite ludzie z całej Polski, ochotniki. I byli dwa studenty z Warszawy. Ale patrzą, że tu nic dobrego nie idzie, doszli, żeby uciekać. Ojciec opowiadał, ładne takie rosłe chłopce byli. Ale połapali ich i powieszali. Jednego powiesili i posadzili na nim świerka i drugiego. To ojciec woził mnie pokazywać te świerki. Takie duże powyrastali. To niedaleko, jakie 2 kilometry stąd. Ale już ich nie ma. Już je zrąbali, na tartak powieźli. Nawet nie wiedzieli, że mogiły naruszają.
Przed ruczajem od wejścia naszego wznosiła się podłużna mogiła z prostym, niewielkim krzyżem, a w niej spoczywało 32 poległych pogrzebionych przez włościan. Wobec władz moskiewskich mieli to być wszystko nasi. Szmaty odzienia i papierów walały się po ziemi okrytej śladami ludzi i koni, a swąd był wokół nieznośny. W jednym miejscu dogniwał koń zabity i kruk kracząc krążył nad nim. W wielu miejscach świeżo były nadrąbane drzewa od wydobywania kul, które w nie zagrzęzły.
Tutaj prawdopodobnie rozegrała się bitwa w kwietniu 1863 roku między powstańcami a wojskami carskimi. Były prowadzone poszukiwania przy pomocy specjalistycznych sprzętów, które wykrywają metal, i znaleźliśmy bardzo wiele pocisków wystrzeliwanych z rosyjskich sztucerów, dużo ołowiu, dużo różnych zardzewiałych przedmiotów. Nie został celowo wybrany przez Duchińskiego, który był wtedy dowódcą tutaj, jego szefa sztabu Wróblewskiego. Było położone głęboko w lasach. Tutaj nie było dróg dojazdowych, tak jak teraz. Blisko była woda. Można się było bronić. Tu jest rzeczka, przepływa niedaleko, w oparciu o wzgórza, które znajdują się za naszymi plecami. Kronikarze opisują to jako łąki znajdujące się nad zdrojem. No wiadomo, po 150 latach wyrósł tu las. Także trudno znaleźć te łąki, ale są to tereny tuż nad rzeczką.
A teraz idziemy pod pomnik dwukrotnie upamiętniony, ponieważ mamy tu po prawej stronie pomnik poświęcony powstańcom poległym w 1863 roku, postawiony przez leśników leśnictwa Sokulskiego przed II wojną światową. Tutaj tablica tylko się zmieniła, ponieważ stara pod spodem już była nieczytelna, ale widać, że sam monument jest leciwy. A obok mamy upamiętnione miejsce pochówku powstańców z 1831 roku. Podejdźmy może, zobaczymy.
Wszystko nakładało się na siebie i to, co się wydarzyło w 1931 roku, w 1963, zlało się w jedno. No i tyle my dzisiaj wiemy, ile jeszcze nam się udało zebrać, ale to już w tej chwili za późno, żeby czegokolwiek szukać, bo już w pamięci ludzkiej nie ma nic. Także 70. lata to były ostatnie lata, kiedy jeszcze można było coś z wspomnień wydobyć, ale nie dało się już spotkać kogoś, kto by był świadkiem. Przed wojną to świadków jeszcze było dużo i gdyby ktoś się tutaj zajął powstaniem styczniowym, to odpowiedziałby na szereg pytań, które w tej chwili się cisną na usta, na które odpowiedzi nigdy już nie znajdziemy.
Jak cierpliwy archiwista poszperał, to okaże się, że w archiwum jest ciekawe bardzo dokumenty z guberni łomżyńskiej, więc guberni, która tutaj dochodziła do Narwi, o działaniach powstańczych, spisy powstańców. W archiwum państwowym w Białymstoku oddział w Łomży mamy chociażby tych, którzy byli represjonowani, więc tych dokumentów jest sporo. Natomiast ciekawostką jest też to, że na terenie właśnie dawnej guberni grodzieńskiej, więc Bielsk Podlaski, Sokółka, Białystok, te dokumenty również są. Niestety nie mamy ich w archiwum państwowym w Białymstoku, tak się złożyło, natomiast one są w archiwum państwowym w Wilnie i są bardzo ciekawe też dokumenty w archiwum w Grodnie. Na pewno są też i w Petersburgu dokumenty. Nie mamy jeszcze do końca ich spenetrowanych, ale trzeba też podkreślić, że sporo ciekawych dokumentów jest też w archiwum głównych akt dawnych w Warszawie.
Ja trafiłem na jakąś drożynę, którą zmykałem pełnym galopem. Za mną pędził ułan. Posłyszałem jego wołanie. Poddawaj się, matyżnik, a to ubiu! Obejrzałem się. Był w paru krokach. W ręku trzymał szablę podniesioną do cięcia. Spojrzałem w bok. Były głębokie rowy. Skręcić niepodobna. Czułem, że moja kobyła słabnie, a ułan musi się zbliżać. Rewolwer miałem wystrzelony, a sztucer nabity podczas przejazdu brodem. Obróciłem się, mierząc. Kozak by uciekł, a ułan krzyknął. Strzelaj, a ja budu rubic! Wiedziałem, że jeśli spuduję, to zginę.
zdecydowałem się momentalnie na fortel. Nagle osadziłem silnym szarpnięciem moją klacz na zadzie. Ułan przeleciał w całym pędzie mimo. Rąbnął mnie, ale zdążyłem zasłonić się sztucerem. Mając go przed sobą, niemal przyłożyłem lufę do jego pleców i wypaliłem. Jęknął i zwalił się z konia.
My nie wiemy, co się stało z tym oddziałem, który składał przysięgę w Cieliczańce. Na przykład udało nam się znaleźć krzyż, na który powstańcy przysięgali. Mamy ten krzyż, ale nie znamy losów. To są tylko takie opowieści, które się dają dołączyć. Na przykład wiadomo było, że z Cieliczanki chłop poszedł do powstania i nie wrócił. Jego pamięci poświęconą deskę, to się nazywały te kłate deski, to była droga, którą wytyczano do świata zmarłych. I właśnie na tej desce był zapisany ten powstaniec.
W tym terenie tutaj te mogiły pochowanych powstańców zostały zrobione. Gdzieś tutaj oni są pochowani i upamiętnieni byli prawdopodobnie tymi kapliczkami na tych sosnach. W tym momencie jest to dość duży gąszcz, teren trudno dostępny, ale ja liczę, że kiedyś tam się uda te miejsca odnaleźć.
Cyrkularze naczelnika powiatu, na przykład łomżyńskiego.
Przeczytajmy, dobrze?
Na skutek żądania cząstkowego naczelnika wojennego tutejszego powiatu z dnia 24 kwietnia bieżącego roku, czyli zapewne 63, polecam wójtom gminy i burmistrzom miast do wykonania, co następuje. Osoby, które dobrowolnie wrócą do 1-13, tutaj mamy dwa kalendarze juliański, gregoriański, maja roku bieżącego, z partii powstańczych, w których zostawały, pociągnąć do protokolarnego wyjaśnienia pod względem, przez kogo były zmuszone do podmawiania, do zaciągnięcia się w takowe, gdzie, w jakich miejscach mianowicie miały zajścia z wojskiem rosyjskim i kto był dowódcą partii, doprowadzić następnie do wykonania przysięgi na wierność i poddaństwo, a dokonawszy to same osoby pozostawić w miejscu zamieszkania, a zaś takie protokoły z dowodami przysięgi natychmiast przedstawić wspomnianemu naczelnikowi wojennemu. Czyli tutaj mówimy o rozporządzeniach władz naczelnych carskich, egzekwujących przede wszystkim konsekwencje od osób, które aktywnie uczestniczyły w tym powstaniu, ale również w kwestiach, powiedzmy, pewnego rodzaju amnestii.
Około godziny 10:00 kozacy zaczęli wyprowadzać poszczególne rodziny w pole. Nie wolno było z chat nic zabierać, oprócz ubrania na sobie. Co pozostało i dało się wynieść, zaraz zabierali żołnierze. Chorych, którzy nie mogli sami iść, wynoszono, sprawdziwszy uprzednio z pomocą nachajek, czy istotnie iść nie mogą. Matki gnane przez kozaków niosły na rękach dzieci. Płacz i lament był nie do opisania. Zgromadzono wszystkich na polu za wsią i otoczono wojskiem. Szlachta i chłopi spędzeni z okolicznych wsi wywozili przez 3 dni do dworu w Pietkowie zboże ze stodu, a biedni właściciele musieli się temu przyglądać, marznąć na chłodzie jesiennym. Na prośbę, ażeby choć dzieci pozwolono ogrzać w chatach, Borejsza odpowiedział: zaraz wszystkim będzie gorąco. Na komendę zazigać! Cała wieś stanęła w ogniu. Mieszkańców zaprowadzono na stację w Białymstoku i powieziono na zesłanie.
Nie zapominajmy, że powstańcy nie cały czas walczyli. Człowiek musi nie tylko walczyć też, ale i przeżyć. Więc te potyczki następowały wcale nie tak często. Dokumenty bardziej chyba są o represjach już później popowstaniowych, niż o samych walkach, o tym, jakie straty tutaj na Białostoczyźnie zadał zaborca, jak powstanie zostało stłumione. Represje były duże. Od konfiskaty majątków poprzez katorgę. Były przykłady, także całe wsie były pacyfikowane, a ludność zabrana na Syberię. Bardzo dotkliwe, tu trzeba to podkreślić, że były bardzo dotkliwe.
Wysyłanie zesłańców na Syberię odbywało się co wtorek.
Był to najsmutniejszy dzień w tygodniu. Z rana przed rozpuszczeniem nas żandarm chodził po celach i wywoływał tych, których dekrety były zatwierdzone już przez Murawiewa. Prowadzono ich do tak zwanej karaułki, gdzie mogli mieć ostatnie widzenie się z rodziną. Było ono krótkie, a jakże okropnie bolesne. Żegnano ich przeważnie z myślą, że to już ostatnie widzenie się. Po odczytaniu dekretu skazańca zaraz przebierano w aresztanckie ubranie, na które składały się chałat z siwego sukna z czarną łatą na plecach, spodnie z białego płótna, trzewiki, tak zwane koty, sklejone z kawałków starej skóry, przywiązane sznurkami do nogi, czapka okrągła bez daszka z siwego sukna i koszula z płótna, zdatnego zaledwie na worki. Golono ich i krótko strzyżono. Skazywanych na śmierć lub ciężkie roboty zakuwano w kajdany. Tak ubrani przechodzili więźniowie przez podwórko, wlokąc za sobą łańcuchy po ziemi, co na bruku wydawało dźwięk, który odbijał się bolesnym echem w sercach i targał nerwy.
Oprócz największego takiego chyba oddziału na tym terenie Walerego Wróblewskiego i Onfrego Duchyńskiego, który działał, były też chyba liczne drobniejsze partie. Taką właśnie pewnie drobną partią był ten oddział, który pojawił się w Sokołdzie. Z pewnością jakaś część krzyży, które spotykamy, starych krzyży, które stoją, czy nawet nowych, bo one często stawiane są w miejscu starych, że one też mogą pamiętać wydarzenia z powstania styczniowego, tylko my w tej chwili tego nie potrafimy już rozsądzić, odróżnić, bo gdzieś ta pamięć właśnie zaginęła.
No przeciętnie to jeśli pani pójdzie między supraślaków i popyta, to oni nic nie wiedzą. To jest naturalne, normalne. Także niczym my się tutaj specjalnym nie wyróżniamy, chyba tym, że paru wariatów się tym zajęło i powstało stowarzyszenie, które myśmy tutaj, że tak powiem, uruchomili, które zaczęło się historią zajmować i gromadzeniem archiwaliów. Że burmistrz jest taki dziwoląg, którego też udało się, trudno mówić, wychować, ale nie mniej. Jak myśmy zaczynali gromadzić te materiały archiwalne, bo to wszystko, co pani widzi, to jest archiwum, to on jeszcze był chłopakiem, który przyleciał do mnie ze łzami w oczach. Tam chłopcy na strych wchodzą na kościele i obdzierają pieczęcie i lakowe i znaczki z dokumentów. Jedne z pierwszych, że tak powiem, moje wyprawy to były w stronę Studzianek, tam na Czarną Białostocką, na Chorodniankę, tam droga jest i jest na rozdrożu krzyż. Potem Witek Wołkow ten krzyż sfotografował i dzięki temu go mam, ale wtedy, kiedy ja to spotkałem, ten krzyż, on był świeży, żółty jeszcze, ale była wycięta data 1863. Pierwszego człowieka, którego zatrzymałem, pytam się, a to sąsiad zrobił, bo to mówi jego dziady to kiedyś postawiły i ten krzyż już spróchniał i on zrobił nowy, no i tam była data i on tą datę przeniósł na ten nowy krzyż. I opowiada, co tam było, że po prostu rosyjscy żołnierze przyprowadzili dwoje ludzi, dziewczynę i chłopaka, żeby rozstrzelać jako szpiegów. Chłopak prosił, żeby pozwolili mu nazbierać kwiatów dla tej dziewczyny. I on tam chodził, zbierał te kwiaty, nazbierał bukiecik kwiatów, dał tej dziewczynie, no i nie pozwolili oczu sobie wiązać. Ona przytuliła się do niego, stoją, no i nie strzelają ci żołnierze, więc się zdenerwował ten oficer. Drugi raz powtórzył, trzeci raz, w końcu zaczął lać po pysku i ci żołnierze wystrzelili, ale żaden nie trafił. Więc on wtedy sam wyjął pistolet i zastrzelił ich oboje. No i tam oni zostali pochowani. Któregoś dnia, to niedługo chyba potem 3 czy 2 dni potem, szedłem w Supraślu, oparty o bramkę starszy taki facet, którego nie znałem, ale tak jakoś o coś go poszedłem, zapytałem, tak bardzo żywo odpowiedział, zaczęliśmy rozmawiać. No i zeszło na powstanie właśnie styczniowe i właśnie opowiada identyczną historię, tą, że w rodzinie u nich jest tradycja taka, że jego ciotka, bo to był starszy człowiek, została rozstrzelana z jakimś studentem narzeczonym gdzieś tam właśnie, nie wiedzą dokładnie, gdzie ta jest mogiła. Ja mówię, to ja panu powiem, gdzie to jest mogiła. No i w ten sposób rodzina się zorientowała wreszcie, gdzie pochowali tą ciotkę z ich rodziny. No to są takie rzeczy, które przenoszą się w czasie zupełnie. Żeby było śmiesznie, to potem ten chłopak, który właśnie tak bronił tych dokumentów, to był jego wnuczek, czyli obecny burmistrz Supraśna.
Właśnie dochodzimy do tego krzyża. Jeszcze 15 lat temu tutaj stał taki chylący się, szary, omszały krzyż z wyrytą wyraźnie datą 1863. Pierwszy raz tutaj byłem z moim dziadkiem Leonardem około 20 lat temu. I dziadek też był pierwszy raz. Jego przodkowie tutaj regularnie odwiedzali to miejsce. I to było też niesamowite. Takie odnowienie przekazu rodzinnego.
A czy dziadek wiedział, że tutaj leży Emilia?
Dziadek przekazywał nam przy każdym spotkaniu. Nie pytał, a co w szkole, wnuczku, a co u ciebie słychać. Zawsze miał dużo do powiedzenia o historii, o Polsce, o powstaniu styczniowym, o udziale naszej rodziny w powstaniu styczniowym. Ciągle taka nuta patriotyczna. Mówił to, powtarzał celowo, tak żeby te słowa utkwiły w pamięci. I ta legenda, którą powiedział, też utkwiła w pamięci o właśnie Emilii Dobrowolskiej, która ze swoim chłopcem została w tym miejscu pod Chorodnianką przyłapana, jak przenosili dokumenty od partii powstańczej. Rosjanie ich tutaj przeszukali, został wykopany dół. Chłopak padł w histerię. Ona, jak głosi też przekaz, nazbierała mu, to był może marzec, może kwiecień, nazbierała polnych kwiatów, dała mu te kwiaty i żadna kula nie wyleciała z lufy Rosjan. Rosjanie też byli przejęci. To też byli ludzie po tamtej stronie i też odczuwali w sposób ludzki. Ta historia, ta legenda była przekazywana w naszej rodzinie, ale do początków lat 90. nie znaliśmy miejsca. Dziadek, kiedy się dowiedział po rozmowie z panem Załęskim, gdzie jest ta mogiła, udał się do najstarszej z rodu w Supraślu Dobrowolskich, takiej swojej ciotki, i zaczął jeszcze dokładnie wypytywać. No i ona mówi, Loniu, toż my tu chodzili pod samą Chorodniankę, my tu świecy palili, kwiaty składali. No i wtedy dziadek już wtedy był w 100% pewien tego, że ta mogiła jest pod wsią Chorodnianka. Przywróciliśmy pamięć dzięki panu Wojciechowi, dzięki też tym mieszkańcom wsi Chorodnianki. Oni ją uchronili od zapomnienia. Dlatego też rejestrowanie pamięci, dbanie o tą pamięć jest bardzo ważne.
Była to audycja Doroty Sokołowskiej, Powstanie Styczniowe, 150 lat później. Wystąpili Krzysztof Łaziuk, starszy specjalista do spraw ochrony przyrody Nadleśnictwa Supraśl. Krzysztof Bozik, nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły. Wojciech Załęski, historyk z Supraśla. Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku. Janusz Danieluk, pracownik archiwum. Oraz Jarosław Krawczyk, lektor fragmentów wspomnień Pawła Powierzy i pamiętnika Ignacego Aramowicza. Wykorzystano fragmenty audycji archiwalnej Wiesława Szymańskiego, Twierdza Tykocin. Realizacja akustyczna, Kamil Kalicki.